Gość dnia w Radiu Rodzina.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, dziś świętego Rejmunta z Peniafort, patrona prawników kościelnych. Dla tego do naszego radiowego studia przy ulicy Złotej 144 zaprosiliśmy dziś księdza Sebastiana Konkola, prawnika. Witamy, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dziś porozmawiamy o religiach, z którymi utrzymujemy dialog chrześcijański, trochę w kontekście zbliżającego się tygodnia ekumenicznego. Rozpoczniemy tak optymistycznie, by lepiej zrozumieć dalszą część rozmowy. Na samym początku dobrze by było, jakbyśmy, księże Sebastianie, porozmawiali o ekspansji chrześcijaństwa. Duży wzrost wiernych nastąpił za czasów rządów Konstantyna i Teodozjusza, prawda?
Tak, ale powinniśmy, myślę, w pierwszej kolejności nawiązać do wczorajszej uroczystości objawienia pańskiego, bowiem trzej mędrcy, o których mówi nam tradycja Kościoła, tak naprawdę reprezentowali cały świat, którzy pokłonili się przed Chrystusem. I rzeczywiście, Chrystus, który na początku nowej ery zapoczątkował wspólnotę chrześcijańską, ta wspólnota chrześcijańska bardzo dynamicznie się rozwijała, jednak ten rozwój był często przykryty pewnymi trudnościami związanymi z prześladowaniem chrześcijan. Pierwsze trzy wieki chrześcijaństwa tak naprawdę to wielki czas prześladowań, bardzo trudnego czasu i rozwoju chrześcijaństwa, ale apostołowie i ci, którzy żyli w czasach apostolskich, nigdy się nie poddawali i rzeczywiście robili wszystko, aby tą wiarę Chrystusa i to jego polecenie idźcie na cały świat i głoście Ewangelię było realizowane. I tak jak zauważyłeś słusznie, tak naprawdę taki ogromny skok w rozwoju chrześcijaństwa miał za czasów panowania cesarza Konstantyna Wielkiego. To właśnie on w 313 roku wraz z Licyniuszem wydaje edykt w Mediolanie i ten edykt zapewnia wolność wyznania chrześcijanom. To znaczy nie mniej, nie więcej, jak tylko zrównanie chrześcijan z innymi religiami w Cesarstwie Rzymskim. To znaczy, że chrześcijanie mogli posiadać swoje świątynie, mogli posiadać swoje cmentarze, mogli publicznie praktykować swoją wiarę, mieć różne formy kultu, także publicznego. Cesarz także zwołuje w 325 roku, w tym roku mamy 1700 lat od soboru w Nicei, gdzie właśnie ustalono wyznanie wiary. Czyli to, co dziś wybrzmiewa w czasie każdej mszy świętej, kiedy mówimy wyznanie wiary, jest to owoc po części soboru w Nicei, a później jeszcze dopracowany na soborze w Konstantynopolu. Natomiast Teodozjusz Wielki, zauważmy, że obaj mają przydomek Wielki z tego względu, że zasłużyli się bardzo mocno dla chrześcijaństwa. Teodozjusz Wielki jest nazywany tym, który ustanowił chrześcijaństwo w całym Cesarstwie Rzymskim jako religię dominującą. To znaczy, że wszyscy, którzy wyznawali wiarę w Jezusa Chrystusa, którzy powtarzali ten symbol wiary nicejsko-konstantyński, mogli cieszyć się wielkimi przywilejami. Natomiast inne religie były wtedy marginalizowane w Cesarstwie Rzymskim. Wtedy też zaczęły się chrzty dzieci, wtedy też wszystko, cała struktura kościoła zaczęła być rozbudowywana.
W czasach, gdy już jako tako większościowo skończyły się w Europie te czasy prześladowań chrześcijan, nastąpił średniowieczny rozkwit chrześcijaństwa. I jakie były skutki tej religijnej, społecznej i geopolitycznej rewolucji?
Rozwój chrześcijaństwa w średniowieczu, czyli od tego V do XV wieku, jest bardzo złożonym procesem. Tu nie można go w jakiś sposób generalizować. Jest to proces, który objął rozprzestrzenianie się wiary na dalsze terytoria niż dawne Imperium Rzymskie. Możemy tutaj pokazać taki pewien skok rozwojowy, na przykład między VI a VIII wiekiem mamy chrystianizację Anglii i Irlandii, między VIII a X mamy nawracanie ludów germańskich i słowiańskich, mamy X i XI wiek, czyli ten czas, kiedy my żyjemy tutaj, Polska powstaje, to jest właśnie chrystianizacja Europy Wschodniej, to Węgry, Czechy, Polska, Ruś Kijowska. I w tym czasie mamy bardzo duży rozwój organizacji Kościoła. Papież staje się nie tylko duchowym przywódcą, ale także pewnym politycznym przywódcą chrześcijańskiego świata. To on, nakłada korony na cesarzy, to on koronuje królów, władców. Pojawia się reforma gregoriańska, która także umacnia autorytet papieża nad kościołami lokalnymi. No i mamy to, co znamy z rzeczywistości, która nas dziś otacza. To przede wszystkim wspólna rola wszystkich wiernych Kościoła, gdzie mamy wiele soborów średniowiecznych, gdzie ustalano różne kwestie doktrynalne oraz kształtowały się, tak jak robił to nasz dzisiejszy patron, święty Rajmund z Peñafortu, prawo kościelne. Ale też mamy rozwój zakonów, czy benedyktyńskich, cysterskich, czy później tych franciszkańskich, dominikańskich, które miały za zadanie głoszenie Ewangelii i ewangelizację tego średniowiecznego świata. Ale mamy też w średniowieczu bardzo duży rozwój i ekspansję nauki. To właśnie Kościół średniowieczny odgrywa taką bardzo kluczową rolę w rozwoju kultury, sztuki i nauki. Powstaje edukacja. Zakładano szkoły katedralne, klasztorne, to co mieliśmy tutaj także u nas w Kaliszu, szkoła kanoników laterańskich przy obecnej, współczesnej nam dzisiaj katedrze. Te szkoły klasztorne stały się także zalążkiem uniwersytetów. Uniwersytet Boloński, Uniwersytet Paryski, czy nasz tutaj polski Uniwersytet Jagielloński. Mamy rozwój sztuki i architektury. No skoro chrześcijanie przestali być prześladowani, mamy rozwój technologiczny, mamy nowe pomysły na budowanie, no to powstają i monumentalne katedry te w stylu romańskim, gotyckim. Mamy bardzo wiele przejawów sztuki sakralnej, która się wówczas pojawia. Mamy rozwój scholastyki, tego nurtu filozoficznego, gdzie było właśnie głównym celem pogodzenie wiary z rozumem. I ten czas często jest nazywany, czas średniowiecza, takim czasem zacofania, a tak naprawdę był to ogromny rozkwit nauki, kultury, budownictwa, tego wszystkiego, co nas otacza.
W 1054 roku nastąpił pierwszy rozłam chrześcijaństwa, to tak zwana schizma wschodnia, po której wyłonić możemy pierwszych dla nas innowierców, czyli braci prawosławnych.
To znaczy, to określenie innowiercy może nie jest trafne, dlatego że są dla nas braćmi i prowadzimy z nimi także dialog międzyreligijny. Staramy się szukać tego, co jest dla nas najbardziej zgodne, tego, co nas łączy, a nie to, co nas dzieli. Tak, rzeczywiście, w 1054 roku miała miejsce taka bardzo ciekawa historia, mianowicie delegacja papieża na czele z kardynałem Humbertem udała się do Konstantynopola, aby rozwiązać narastające spory. I to spotkanie zakończyło się fiaskiem. Legaci papiescy w bazylice Hagia Sofia, dzisiaj jest to meczet, złożyli na ołtarzu bullę ekskomunikującą patriarchę Konstantynopola, Michała I. Na to cesarz, patriarcha, odpowiedział, zwołując synod, że też trzeba ekskomunikować tych legatów. Jakie były konsekwencje tej schizmy i tak naprawdę o co poszło? Poszło przede wszystkim o pewne nieporozumienia związane z doktryną Kościoła. Przede wszystkim nie chciano dojść do porozumienia w kwestii dotyczącej wyznania wiary, czy rzeczywiście Syn Boży przychodzi od Ojca i Syna, czy przez Ojca i Syna. Czyli to jest ten słynny spór o filiokwę, gdzie Kościół Zachodni zmienił sformułowanie właśnie w credo. Mamy też różnice w liturgii, w praktykach religijnych, jak chociażby używanie chleba do konsekracji. Prawosławni używają tego chleba kwaszonego na wschodzie, a my w kościele zachodnim tego z chleba niekwaszonego. Były to też również powodem tej schizmy napięcia polityczne. Po rozpadzie Cesarstwa Rzymskiego mamy tą część kościoła zachodniego, czyli ze stolicą w Rzymie, i ten kościół wschodni ze stolicą w Konstantynopolu. Papież był uznawany przez wszystkich jako ten, który jest głową kościoła, jest patriarchą zachodu, natomiast patriarcha Konstantynopola odrzucał tą rolę przewodnią papieża, tylko traktował jako honorowy prymat biskupa Rzymu. No i oczywiście mamy różnice kulturowe i językowe. No wschód to jest inna kultura, inna mentalność społeczna niż nasza tutaj zachodnia, którą także i Polska, przyjmując chrzest, przyjęła. Natomiast także ta kwestia języka greckiego czy rosyjskiego w późniejszym wydaniu Kościoła prawosławnego też dzieliła Kościół. Odrzucili ten uniwersalny język, jaki był język łaciński dla tamtego Kościoła katolickiego.
Tak się teraz zastanawiam, to dopiero po tej schizmie wschodniej zaczęto nazywać tą naszą część ludzi wierzących katolikami?
Tak, dlatego że do czasu wszystkich rozłamów w kościele wszyscy nazywaliśmy się chrześcijanami, tak jak czynimy to do dzisiaj. Natomiast kościół katolicki to zawsze jest ten, który jest kościołem rzymskokatolickim, kościołem, który uznaje prymat papieża, przyjmuje cały treść Pisma Świętego i jesteśmy cały czas w tej jedności i wierności. Mamy tą sukcesję apostolską zachowaną.
Kilka wieków po tych wydarzeniach, o których przed chwilą rozmawialiśmy, nastąpił kolejny podział, nastąpiła schizma zachodnia, z której rozróżniamy różne gałęzie protestantyzmu.
I tak, i nie, dlatego że schizma zachodnia tak naprawdę miała swój początek w kościele katolickim. Tutaj mamy między innymi, jako przyczynę możemy wskazać niewolę awiniońską, gdzie papieże rezydowali w Awinionie, pozostając pod bardzo dużym wpływem królów Francji. Wierni w Rzymie domagali się powrotu papieży do tradycyjnej siedziby, do stolicy świętego Piotra. I właśnie ten przebieg polegał przede wszystkim na tym, że to papiestwo na początku XIV wieku bardzo mocno się podzieliło, kościół został podzielony i jak to zawsze, kiedy mamy jakieś formy podziału, możemy zauważyć, że tak naprawdę to wszystko prowadzi nie do jedności, tylko do jakiegoś nieuporządkowania. No, my lubimy żyć w świecie uporządkowanym, lubimy mieć wszystko poukładane, a jeżeli mamy dwóch albo trzech zwierzchników kościoła, którzy starają się w jakiś sposób rządzić, to zawsze pojawia się nieuporządkowanie. I konsekwencją tego nieuporządkowania moralnego, etycznego i różnych innych spraw kościoła było powstanie protestantyzmu w pierwszej kolejności. To mamy Marcina Lutra, który na drzwiach katedry w Wittenberdze wywiesza swoje słynne 95 tez w 1517 roku, w których bardzo mocno krytykuje kwestie odpustów, a także innych nadużyć kościoła. Luter został ekskomunikowany, czyli został wyłączony ze wspólnoty kościoła, ale znalazł poparcie wśród niemieckich książąt i pozwoliło mu to na bardzo duży rozwój jego nauki. Reformacja bardzo szybko rozprzestrzeniła się po Niemczech, Szwajcarii, Niderlandach, Anglii, krajach skandynawskich, prowadząc do powstania różnych nurtów protestantyzmu. No, dzisiaj jakbyśmy spojrzeli sobie na mapę religijności czy wyznań w Europie, to rzeczywiście od tego XVI wieku za dużo nam się nie zmieniło. Mamy katolickie południe z tą częścią prawosławną wschodnią, no i ten środek Europy i Skandynawia, tutaj Niemcy, Szwajcaria, Austria są jako te kraje protestanckie. Ten podział chrześcijaństwa skutkuje właśnie powstaniem luteranów, czyli tych, którzy nawiązują do nauk Marcina Lutra. Mamy doktrynę Jana Kalwina, czyli kalwinistów, czyli reformatów. Anglikanie, którzy powstają w bardzo ciekawy sposób. Mianowicie król Henryk VIII miał konflikt z papieżem Klemensem VII, gdzie przede wszystkim król, nie mając męskiego potomka, chciał zachować sukcesję. No i poprosił papieża o stwierdzenie nieważności jego małżeństwa, na co papież powiedział, że nie ma ku temu żadnych przesłanek i tego nie uczyni. No to skoro papież tego nie chciał uczynić, no to król postanowił założyć własny kościół anglikański, który tak naprawdę na początku bardzo mocno nie różnił się od kościoła katolickiego. Przejęli kościoły, przejęli tradycje. A z czasem to się wszystko na ich synodach zmieniało.
Wielu zadaje sobie pytanie, czy można na przykład, będąc na wakacjach, pójść na mszę lub nabożeństwo do innego wyznania, kiedy to będzie dozwolone, a kiedy prowadzić do grzechu, czy też do jakichś większych kar kościelnych. Jaka jest nauka Kościoła odnośnie uczestnictwa w innych obrządkach?
To już mamy troszeczkę bardziej współczesny nam problem, a może nie problem, tylko ciekawostkę. Mianowicie uczestnictwo katolika w obrządkach innych religii jest, można powiedzieć, bardzo złożonym zagadnieniem. I w Kościele katolickim ta kwestia jest regulowana przede wszystkim o naukę o ekumenizmie, czyli będziemy mieli niedługo ten tydzień ekumenizmu od 18 stycznia, gdzie będziemy mogli rzeczywiście się jeszcze mocniej zagłębić w całą tą naukę. Te zasady dotyczą szczególnie religii katolickiej i w życiu wiernych. I tych ogólnych zasad katolik powinien przede wszystkim w jakiś sposób przestrzegać. I mamy sprzeciw wobec formalnego uczestnictwa w obrzędach innych religii. Kościół katolicki naucza, że nie jest jakieś formalne, mocne uczestnictwo zalecane właśnie w rytuałach innych religii, które są uznawane za akty kultu, na przykład modlitwa, ofiary, ceremonie, sakramenty, które oni ewentualnie mogą sprawować, obrzędy religijne. Wynika to z przekonania, że chrześcijaństwo jest jedną pełną drogą do zbawienia, a uczestnictwo w innych religiach może prowadzić do relatywizacji prawdy o Panu Bogu. To znaczy, że każdy nasz pogląd, każde słowo o Panu Bogu może być rozumiane jako to najwłaściwsze. A my mamy Pismo Święte objawione, mamy katechizm, mamy tradycję Kościoła, której powinniśmy przestrzegać. Mamy bardzo, żeby to nie było też w jakiś sposób tylko moja wiedza, tylko żeby to było ugruntowane, mamy dekret Soboru Watykańskiego II o ekumenizmie, a także jeszcze jeden dekret Nostra Aeterna na temat religii niechrześcijańskich i wskazują one przede wszystkim na konieczność szacunku wobec innych religii i jeśli chodzi o katolika, który chce uczestniczyć w obrzędach niechrześcijańskich, to powinien się od tego jak najbardziej zachowywać. Natomiast jeśli chodzi o kwestie chrześcijaństwa, to możemy uczestniczyć w takich nabożeństwach w formie obrzędowości okazjonalnej, na przykład kiedy jesteśmy na ślubie, czy kiedy zwiedzamy jakiś kościół, wchodzimy, tam jest nabożeństwo, jesteśmy, patrzymy, ale nie jesteśmy czynnymi uczestnikami tej liturgii.
Z tego co wiem, przygotował ksiądz jeszcze jakiś słowniczek pojęć. Czy mógłby ksiądz powiedzieć o jakichś ciekawych pojęciach, które w tym temacie mamy związane?
To znaczy, przygotowałem przede wszystkim to, co może zaciekawić w jakiś sposób naszych radiosłuchaczy, mianowicie o konsekwencjach przechodzenia z Kościoła katolickiego na inne, czy to chrześcijańskie, czy niechrześcijańskie wyznania. Wiąże się to z tym, co często jest owiane taką wielką tajemnicą, mianowicie ekskomunika. Klątwa, anatema, nam się to kojarzy w jakiś taki sposób bardzo średniowieczny, byśmy powiedzieli, a dzisiaj tak ekskomunika także funkcjonuje i jest to przede wszystkim kara kościelna, kara poprawcza, która ma na celu doprowadzić wiernego do poprawy swojego zachowania. I mamy te dwa rodzaje, ekskomunika late sententia, czyli zaciągana automatycznie, którą wierny nie musi w żaden sposób uzyskać od biskupa czy kapłana. I ta ekskomunika, która zaistnieje dopiero na mocy wyroku, czyli ferendę, sentencję, to nakłada tą karę kompetentna władza kościelna, na przykład biskup, po przeprowadzeniu jakiegoś procesu. Jeśli chodzi o kwestię właśnie odłączenia się od kościoła katolickiego, to tutaj mamy pojęcie mamy pojęcia właśnie herezji, schizmy, świętokradztwa i efektami takich czynów jest właśnie ekskomunika, czyli wyłączenie ze wspólnoty Kościoła. No jeżeli sprzeniewierzamy się nauce Kościoła i kwestionujemy jej poprawność, jej zasadność, to stajemy się właśnie i wymyślamy nową jakąś teorię, nową teologię, stajemy się właśnie wtedy tymi, którzy burzą ten porządek, burzą ten codzienny porządek naszej wiary. Jeśli przechodzimy do innej wiary, no to mamy do czynienia ze schizmą. I tutaj zaciągamy tą ekskomunikę, czyli karę poprawczą. Ta kara skutkuje przede wszystkim pozbawieniem prawa do uczestnictwa w sakramentach, szczególnie w Eucharystii i spowiedzi, prawa do pełnej komunii z Kościołem, no bo przecież zaprzeczamy tej komunii, prawa do pełnienia jakiejkolwiek funkcji kościelnej, na przykład bycie kapłanem czy biskupem, jeśli się odłączymy. I jaki jest cel tej ekskomuniki? To nie jest kara, która ma nas w jakiś sposób pogrążyć, ale ma na celu przede wszystkim środkiem wychowawczym, dyscyplinującym i jej celem jest przede wszystkim wezwanie do nawrócenia, ochrona świętości Kościoła i zapobieganie się rozprzestrzenianiu się błędów. No jeżeli ktoś mówi coś złego teologicznie, coś niepoprawnego, no to powinien wrócić i zacząć mówić prawdę, tak jak to jest przekazane przez Biblię czy przez Kościół. Zdjęcie ekskomuniki jest bardzo proste. Mianowicie, jeśli jest to ekskomunika, którą zaciągamy samoczynnie, wówczas poprzez spowiedź, poprzez wyznanie wiary publiczne jesteśmy włączeni z powrotem do tej jedności z Kościołem. Tylko musimy wyznać wiarę. I przykłady sytuacji, w których taka sytuacja może nastąpić, to na przykład publiczne herezje, popełnienia przestępstwa wobec Kościoła i to, co dzisiaj możemy też spotkać, czyli akt apostazji.
No właśnie, co z tą apostazją w niestety coraz bardziej laicytyzującym się społeczeństwie? O co chodzi z apostazją i czy po niej można wrócić z powrotem do katolicyzmu?
Tak, apostazja jest właśnie formalnym wystąpieniem ze wspólnoty Kościoła. Formalnym, to znaczy, że dokonuje się według pewnych zasad i przepisów, które mamy i Konferencja Episkopatu Polski, bo mieszkamy w Polsce, w 2015 roku wydała instrukcję właśnie dotyczącą formalnego właśnie wystąpienia z Kościoła i ta procedura jest bardzo ciekawa, a zarazem prosta, bowiem Kościół nie chce stawać na drodze tych, którzy rozeznają, że nie chcą w tym Kościele być. No, jesteśmy wolnymi ludźmi. Pan Bóg przy stworzeniu dał nam wolną wolę. Nikt nas do bycia w Kościele w jakiś sposób nie zmusza i procedura apostazji to przede wszystkim złożenie pisemnej deklaracji tej osoby, która chce wystąpić z Kościoła i składa ją w parafii swojego zamieszkania czy parafii chrztu. Jest to najczęściej w tej parafii chrztu, gdzie ten zapis odnośnie włączenia do Kościoła, zapisania tej osoby jest w księgach metrykalnych. Ta deklaracja powinna być świadoma, dobrowolna, publiczna, czyli powinna być na piśmie. Zwykle trzeba ją złożyć właśnie w obecności czy to proboszcza, czy biskupa. Kiedyś był jeszcze taki zapis o konieczności jeszcze świadków, którzy powinni przy tym być. I także musimy podać pewne powody, dla których jest to, znaczy powinniśmy podać powody dotyczące wystąpienia z Kościoła, ale nie jest to obowiązkowe. No i mamy przyjęcie tej deklaracji przez stronę kościelną, później biskup zostaje o tym poinformowany i zostaje także ta osoba formalnie zapisana w księdze jako osoba, która wystąpiła z Kościoła katolickiego. Co ciekawe, to nie jest skreślenie tak naprawdę z rejestru parafialnego, czyli z aktu, z księgi metrykalnej chrztu, ale jest tam tylko pisana najczęściej adnotacja, która mówi nam o tym, że ta osoba dnia tego i tego formalnie wystąpiła z kościoła. Dlaczego się nie wykreśla? Dlatego, że w tych uwagach zawsze pozostawia się miejsce, bo każdy człowiek ma szansę powrotu. Kościół nie jest instytucją zamkniętą na wiernych, ale mamy zawsze możliwość powrotu i taki człowiek, który zaciąga właśnie, dokonuje aktu apostazji, zaciąga na siebie karę ekskomuniki, ma zawsze szansę powrotu do tego kościoła. To znaczy, że kiedy wyzna wiarę publicznie i kiedy powie, że znów chce być w tym kościele w jedności z nim, wtedy wpisujemy dnia tego i tego ta osoba powróciła na łono kościoła, powróciła do wspólnoty wierzących. I to jest właśnie bardzo piękne, że nikomu nie zamykamy drogi, czyli całe to dzieło krzewienia chrześcijaństwa, pomimo tego, że w tym kościele, w jego historii nie zawsze było tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Widzimy różne rozłamy, podziały, to o czym powiedzieliśmy sobie dzisiaj, tak naprawdę skutkuje jednym. Zawsze mamy szansę powrotu.
W kilku zdaniach jeszcze na sam koniec tej rozmowy chciałbym księdza zapytać, jak powinniśmy się odnosić do innych religii?
Znowu wrócę do tych dokumentów Soboru Watykańskiego II, czyli dekretu o ekumenizmie i Nostra Aeterna. Zarówno jeden, jak i drugi dokument pokazują nam, że przede wszystkim powinniśmy odnosić się do innych religii z wielkim szacunkiem, z wielką estymą. Powinniśmy zawsze tych ludzi nie odtrącać, teraz powiedzieć, a wy jesteście tam innego wyznania, odłączyliście się od nas, to teraz nie, się nie odzywajcie. Nie. Bardzo pięknie pokazuje nam ten dialog ekumeniczny, czy dialog międzyreligijny papież Jan Paweł II, który do Asyżu zaprosił przedstawicieli innych religii, aby wspólnie się modlić. To powtarzał też i papież Benedykt XVI i obecny papież Franciszek. I jest to, myślę, że droga niekoniecznie szybkiego nawracania tych osób, które w jakiś sposób odłączyły się w historii Kościoła, w historii dziejów od Kościoła katolickiego, ale szukamy tego, co nas łączy, czyli szukamy tego pola współdziałania, abyśmy mogli na nowo dzisiaj mówić o Jezusie Chrystusie, o Bogu, który przychodzi, który jest, który był i który będzie.
Bardzo dziękuję za tą rozmowę. Przypomnę, gościliśmy w naszym radiowym studiu dziś księdza Sebastiana Konkola. Był on dzisiejszym gościem dnia w Radiu Rodzina.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Gość dnia w Radiu Rodzina.